Witam naszego gościa, którego, jak sądzę, większości z Państwu nie trzeba przedstawiać. To jest ojciec Tomasz Franc. Myślę, że przez te kilka lat, kiedy nie było go we Wrocławiu, nie zmienił się na tyle, żeby osoby, które... ma nowe okulary. Od trzech dni, żeby go nie można było poznać. Duszpasterz akademicki Dominika, dyrektor Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, to we Wrocławiu. Obecnie w Krakowie jest dyrektorem podobnego ośrodka przy naszym krakowskim klasztorze, terapeutą, tak, bo tu prowadzisz swoją praktykę, i studentem już nie. O sektach, więc nie, ponieważ tytuł jest sekta, tak jakby ojciec Tomasz chciał zasugerować, żebyśmy się za długo nie zajmowali nazwami i wstępami, więc witam Cię bardzo serdecznie i proszę o prowadzenie wykładu.
Ten mikrofon chyba działa, bo tu wszystko Marcin.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozumiem, że jak ktoś będzie chciał wcześniej wyjść, bo w międzyczasie będą skoki narciarskie, to ja to tak zinterpretuję. Nie będzie to na karbę nudnego wykładu, ale na karbę skoków albo innych obowiązków. Nie. Jestem przygotowany na bardzo długi wykład, bo temat jest bardzo interesujący i myślę, jest tematem rzeką. To jest takie zagadnienie, którym razem ze świeckimi osobami w naszym kraju zajmujemy się od 18 lat. Wtedy powstał pierwszy ośrodek w Krakowie, zaraz po nim powstał w zasadzie ośrodek wrocławski. I to, co tutaj będę prezentował, jest namysłem nad sektami, czy przekazaniem tematu sekt, rozumienia tego tematu, nie tylko moim osobistym, ale właśnie wypracowanym przez nasze ośrodki. Czyli, mówiąc nasze, mam na myśli bardzo mocny, chyba szczególnie jakoś mocny wkład świeckich pracowników, nie tylko tych wrocławskich, ale tych, którzy działają w naszych ośrodkach. I jaka będzie struktura wykładu? Chciałbym powiedzieć, to jest też newralgiczny moment teraz, bo jak się mówi, o czym chciałoby się powiedzieć, to później trudno zrezygnować z pewnych tematów, ale zobaczymy, jak czas nam pozwoli. Chciałbym wpierw zadać sobie takie pytanie, czym jest sekta, w jaki sposób ją rozumiemy w naszym takim dominikańskim ujęciu. Później chciałbym powiedzieć trochę o takich mechanizmach werbunku, później o mechanizmach kontroli świadomości. Być może, jeśli uda nam się, to jeszcze trochę powiemy o tym, co czy jakie cechy charakterystyczne posiada lider sekty, guru, popularnie nazywając, i po czym poznać wspólnotę zdrową od chorej wspólnoty, czyli takiej, którą dotknęła manipulacja. Tych, którzy przyszli na ten wykład pchani jakąś sensacją, żeby usłyszeć jakieś nazwy, żeby usłyszeć jakiś taki leksykon sekt, to uspokajam, albo może zdenerwuję tym, że nie będzie takich nazw, bo to jest też taka domena dominikańskich ośrodków, że staramy się raczej dostarczyć pewnego rodzaju narzędzie do tego, żeby rozumieć problem sekt, niż dawać jakieś gotowe odpowiedzi, co jest sektą, co nią nie jest. Oczywiście pojawią się trzy przykłady takie większe grup, z którymi mieliśmy do czynienia w naszej pracy. Dwie wrocławskie grupy, jedna ogólnoświatowa. To będą takie przykłady nośne tego, o czym będę mówił. Ale będę starał się unikać nazw różnych grup, ponieważ wychodzę z założenia, że mechanizmy, które stosują sekty, są wspólne dla wszystkich grup, z którymi my się spotykaliśmy w naszym ośrodku, także takich o charakterze chrześcijańskim, i tutaj Kościół katolicki z pewnego rodzaju grupami, które funkcjonują w ramach Kościoła katolickiego, nie jest wyjątkiem, bo sama doktryna sekty, czyli to, w co wierzą ludzie, nie świadczy jeszcze o sekciarstwie, ale świadczy o tym mechanizm, który jest stosowany w grupie. To będę chciał się dzisiaj udowodnić. Więc będę chciał to udowodnić. Na początku, czym jest sekta? Tutaj definicji sekty jest bardzo wiele, natomiast chciałbym się skupić nad taką definicją ukutą w praktyce naszych ośrodków, a jednocześnie pokazać jakoś jej podobieństwo do definicji jedynej znanej mi, przyjętej przez nasze prawodawstwo, nasze państwo, prawodawstwo może za dużo powiedziane, Ale wracając do pytania, czym jest sekta, nie ma jednej stałej definicji. Różnie interpretują to zjawisko socjologowie, psycholodzy. W naszym ośrodku możemy mówić o tym, że za sektę uważamy grupy o charakterze totalnym, czyli takie, które przypisują sobie absolutny autorytet. To jest definicja opisowa, więc ona nie jest taka zwięzła. Bardziej takie cechy charakterystyczne pokazuje grupy, którą nazywamy sektą. Absolutny autorytet oraz prawo decydowania o ważnych sprawach życiowych uczestników, począwszy od spraw dotyczących spraw materialnych, poprzez fizyczne, decyzje emocjonalno-psychiczne, a także te duchowe. Wpajają swoim członkom przekonanie o elitarności ruchu, czyli o takiej wyższości wyznawanej wiary, sposobu życia ponad innymi, co prowadzi do ostrego podziału rzeczywistości, w której żyją, na to, co dobre wewnątrz grupy i na to, co jest złe poza tą grupą, czyli na to, co dobre, co należy chronić, podtrzymywać i rozwijać, i na to, co poza grupą, które powinno się niszczyć, ewentualnie przyjmować, jeżeli jest to do odzyskania na rzecz pozyskania do grupy. Czyli jest jakiś aspekt takiej misyjności, jest jakiś aspekt takiej ekumenii fałszywej, która nie polega na tym, że umiem rozpoznać, że ktoś jest inny i szanuję tą inność, tylko za wszelką cenę chcę, żeby był taki sam. I oczywiście jednym z ważniejszych czynników mówiących o grupie patologicznej jest taki syndrom uzależnienia emocjonalnego, psychicznego za pomocą stosowanych technik werbunku i psychomanipulacji. Ta definicja jest bardzo podobna i myślę, że to warto, żeby zauważyć tę definicję. To jest druga i już więcej nie będzie definicji sekty, żeby nie sprawiać pewnego rodzaju znużenia tym tematem. To jest definicja, która powstała w raporcie MSWiA przy ministerstwie w roku 2000. Wtedy ministerstwo wydało taki dokument, już później nie wydawano takich dokumentów, na temat nowych ruchów religijnych i sekt. I proszę zwrócić uwagę na pewne podobieństwo. To jest sektą nazywamy każdą grupę, każdą, bez względu na to, jaką doktrynę ona posiada, która posiada silnie rozwiniętą strukturę władzy. Jednocześnie cele realizowane i cele deklarowane są różne, to znaczy jest jakiś moment zafałszowania nieprawdy w tym, o czym mówią i co chcą wprowadzać w życie. Jest jakiś moment tajności, nieprzenikliwości dla zewnętrznych obserwatorów i realizowane są te cele z ukrytymi normami postępowania. Jest znowu taki moment nieprzejrzystości dla organów państwowych, dla obiektywnego obserwatora, dla kogoś, kto patrzy na tą grupę z zewnątrz. Jest coś takiego tajemniczego, coś niedostępnego, nieprzejrzystego, jakiś moment nierealności i wprowadzająca swoich członków, adeptów sekty w uzależnienie. Czyli zwróciliśmy uwagę na to, i to powtarzam bardzo mocno, sektę definiujemy nie poprzez doktrynę, bo są takie środowiska również w Kościele katolickim zajmujące się sektami, których zdania ja nie podzielam osobiście, żeby wszystko co inne traktować jako złe. Nie definiujemy przez doktrynę, ale przez stosowane mechanizmy psychomanipulacji oparte na tych między innymi czynnikach, o których tutaj mówiliśmy. Kolejną ważną rzeczą jest zadanie sobie pytania o przyczyny i powstawania i rozwoju sekt. Wielu badaczy zwraca uwagę na przyczyny zewnętrzne, jak zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku, kiedy to od 1989 roku mamy lawinowy wzrost rejestracji różnego rodzaju związków wyznaniowych. Na dzisiaj jest ich zarejestrowanych w Polsce około 160. Przy czym przypomnę, że do niedawna rejestrowano tak masowo myślę około 10-15 lat temu, masowo rejestrowano te związki wyznaniowe na zasadzie tylko przedstawienia listy kandydatów, członków takiej grupy czy związku wyznaniowego. Wystarczyło bodajże 100 podpisów zebrać, żeby założyć związek wyznaniowy. W Polsce było to bardzo liberalne prawo. I oczywiście tych przyczyn moglibyśmy bardzo wiele wymieniać. Ja tylko zwrócę uwagę na coś, co znowu zabrzmi jak banał, ale jest bardzo istotne z punktu widzenia osoby werbowanej, że przyczyny i podatność na bycie w sekcie nosi każdy z nas. Nie mówię tego, żeby przestraszyć, czy żeby jakoś pokazać taką prostą odpowiedź, ale każdy z nas nosi w sobie pragnienie życia we wspólnocie, pragnienie bycia obdarowanym uwagą, troską, miłością, pragnienie rozwoju duchowego, pragnienie utożsamiania się z jakimś wyraźnym sensem życia, celem życia, pragnienie poszerzania wiedzy, pragnienie pracy nad sobą. To są dobre pragnienia i dobre potrzeby i dlatego zwracamy uwagę w naszych ośrodkach, że pewną podatność na bycie w grupie patologicznej każdy z nas nosi ze względu choćby na pragnienia. I teraz pytanie jest nie jest związane z tym, czy są to dobre czy złe pragnienia, a raczej z tym, w jaki sposób je realizujemy, czyli kogo spotykamy na swojej drodze, kto pomaga nam te pragnienia realizować. Czyli przyczyny powstawania i rozwoju sekt, począwszy od tych obiektywnych poprzez te subiektywne, każdy z nas ich doświadcza, każdy z nas taką podatność w sobie nosi, co nie znaczy, że musimy się tego obawiać i lękać. To nie jest tak, że sekta czyha na każdego z nas. Niemniej jednak to zmusza nas do pewnego wysiłku w podejmowaniu decyzji życiowych. W co się angażujemy, z kim coś robimy, dlaczego chcemy osiągnąć taki, a nie inny cel. I chciałbym teraz opowiedzieć o takim przypadku, który jest związany ze środowiskiem wrocławskim. To przejdę może do niego i za chwilkę wrócę do tych slajdów. Przepraszam, to ta prezentacja, którą tutaj wgraliśmy, jest inna od tej prezentacji, która była na pendrive'ie, ponieważ tamta się nie uruchomiła i w tym momencie powinien być przypadek, o którym chciałem powiedzieć, ale on jest na końcu tej prezentacji, więc myślę, że po prostu na końcu te trzy przykłady, o których mówiłem, konkretnych grup przedstawię, żeby teraz nie przechodzić do tego. Jeżeli mamy odpowiedź na to, czym jest sekta, jeżeli możemy zwrócić uwagę na to, jakie potrzeby w grupie realizujemy, to warto zwrócić uwagę również na to, w jaki sposób grupa na nas oddziaływuje, czyli w jaki sposób dokonuje się mechanizm werbowania, pozyskiwania członków do grupy. Trzeba rozróżnić pomiędzy mechanizmami werbunku, tak to nazywamy, a kontrolą świadomości. Na czym to polega? Mechanizmy werbunku są bardzo pokrewne z mechanizmami wpływu społecznego, które każdy z nas zna ze swojego doświadczenia, z reklam, z kontaktów społecznych. To są bardzo proste reguły, które tutaj są wymienione na slajdzie i również grupy w pozyskiwaniu swoich członków takich reguł używają. W literaturze mówimy o tym, że trzeba wyróżnić takie reguły jak na przykład regułę lubienia. W fachowej literaturze taki mechanizm werbunkowy nazywa się bombardowaniem miłością. To ukuty termin przez amerykańskich badaczy. On polegał na tym, że osobie, która wtrafia do grupy, trzeba zaszczepić taką dozę akceptacji, taką dozę sympatii, taką dozę lubienia, żeby było trudno jej przeciwstawić się temu, żeby było trudno jej odrzucić pomoc, obecność, towarzyszenie osoby z grupy. Czyli trzeba obdarować bezwarunkową, tu podkreślam bezwarunkową, ponieważ też jest to jakiś aspekt patologicznej miłości, bezwarunkową miłością, która nie ma nic wspólnego z miłością, która wymaga jakiejś ofiarności, odpowiedzialności, wymaga jakiegoś kształtowania charakteru. Drugim takim mechanizmem bardzo często wykorzystywanym w grupach mechanizmem wpływu społecznego jest wykorzystanie mechanizmu autorytetu. I tutaj bardzo często mamy do czynienia z wykorzystywaniem autorytetów osobowych bądź instytucjonalnych. Jeśli chodzi o wykorzystywanie autorytetów, to celem jest stworzenie pewnego rodzaju mirażu, pewnego rodzaju fantazji na temat tego, że ktoś lub coś wspiera działanie grupy. Posłużę się przykładem Kościoła Zjednoczeniowego MUNA. Na pewno Państwo słyszeli, to jest kościół, którego założyciel niedawno umarł. To jest kościół, który nie jest kościołem chrześcijańskim. Główną dewizą tego kościoła jest wprowadzenie pokoju światowego opartego na wartościach i zasadach propagowanych przez założyciela, który sam siebie nazywał nowym Mesjaszem, który poprawiał sytuację przyniesioną przez Chrystusa. Jego dewizą było tworzenie na ziemi małżeństw, które będą duchowymi małżeństwami zawieranymi przez przy obecności tego głównego założyciela. To są takie medialnie grupa rozpoznawana z takich spektakularnych zaślubin wielu par koreańsko-europejskich. Założyciel był Koreańczykiem. I to jest grupa, która jest grupą międzynarodową, ale wykorzystuje autorytet osobowy i autorytet instytucjonalny, choćby przez to, że posiada różne przybudówki, takie firmy, fundacje, federacje, które nie mają wprost nic wspólnego z MUN-em, a jednocześnie pokazują tego rodzaju, wprowadzają adeptów w tego rodzaju zaangażowanie. Na przykład akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych. Takie stowarzyszenie istniało między innymi na uniwersytetach w Polsce. Samo krzewiło wartości uniwersalne takie jak miłość, pokój, tolerancja, które w sposób jawny nie były związane z doktryną MUN-a, ale którego stowarzyszenie, którego członkowie byli wprowadzani stopniowo w naukę MUN-a. Kolejną egidą, czyli takim czymś pod płaszczem, czego kryje się sekta, było obecne również w Polsce Federacja Kobiet na Rzecz Pokoju Światowego albo Federacja Profesorów na Rzecz Pokoju Światowego, zrzeszająca pewne kręgi osób, przynależności osób, czy to branżowo jakoś zorientowanych, czy tak jak tutaj mówimy o kobietach, jakieś warstwy społeczne innego rodzaju grupy, po to, żeby zrzeszać osoby, wprowadzać w kontakt z pozoru nie mającą nic wspólnego organizacją, a jednocześnie wprowadzać w kontakt z samą sektą. Czyli ten metoda kamuflażu, wykorzystania autorytetu instytucjonalnego polegała też na tym, bardzo często w Polsce na początku lat 90., że w kościołach, w salkach katechetycznych, w domach kultury, w miejscach społecznie aprobowanych różnego rodzaju grupy urządzały swoje spotkania. Także ten autorytet wykorzystywał obecność osób ze świata polityki. Wiemy, że w roku 2000 na taką konferencję na rzecz pokoju światowego organizowaną przez pana MUN-a był zaproszony i czynnie uczestniczył Lech Wałęsa w takiej konferencji, który swoją osobą jako laureat Nagrody Pokojowej Nobla uwiarygadniał między innymi obecność pana MUN-a. To są nie tylko oczywiście ten polityk jest jakoś w taki sposób tutaj przeze mnie wyróżniony, nie będę mówił może o innych, ale podobnie pan Cimoszewicz postępował. To są metody, które grupy wykorzystują po to, żeby w społeczeństwie pokazać, że nie są jakby nam obce, są związane z tym lokalnym krajem, z tą lokalną działalnością, wykorzystują obecność autorytetów. Mamy też taki mechanizm jak społeczny dowód słuszności. To bardzo prosty mechanizm, który polega na tym, żeby w osobach zaproszonych na przykład na spotkanie, na przekaz doktryny, wytworzyć takie poczucie, że skoro większość myśli w taki sam sposób, to znaczy, że ta większość nie myli się wtedy, kiedy jednostka ma swoje pytania, jakieś krytyczne uwagi. Gdybyśmy tutaj ten mechanizm zastosowali i wyobrazili sobie, to musiałby on polegać na tym, że ktoś miałby jakieś krytyczne uwagi do tego, co ja mówię, ale na przykład 90% z Państwa mówiłoby wręcz przeciwnie, że akceptuje jakieś moje poglądy i o wiele trudniej tej jednostce, która by się nie zgadzała z tym, co mówię, byłoby na forum zaprotestować albo na forum opowiedzieć, że uważa inaczej, bo wpierw by zadał sobie pytanie, czy zadałaby sobie pytanie ta osoba, czy to nie ja się mylę, no bo mamy naturalnie wpojony mechanizm, że większość nie może się mylić. Bardzo trudno jest przeciwstawić się jednostce wobec większości. To są proste mechanizmy, które w tym pierwszym kontakcie z grupą mogą powodować pewne pytania, mogą powodować pewną zależność od grupy. Również taka reguła zobowiązania konsekwencji połączona z regułą wzajemności to także reguła, która ma wprowadzić w uczestniku spotkania, ma wprowadzić jakieś zobowiązanie, to znaczy jesteśmy zaproszeni, jesteśmy obdarowani uwagą, jesteśmy obdarowani jakimś gadżetem, jesteśmy poproszeni o wpis na listę obecności, jesteśmy poproszeni o zostawienie danych. To wszystko ma wytworzyć w nas taką chęć zrewanżowania się. Nie wprost, nie od razu i nie w tym momencie, ale choćby ta chęć zrewanżowania się będzie wpływała na to, czy później będziemy chcieli mieć dalej kontakt z taką grupą, czy nie. Reguła niedostępności to także reguła wykorzystywana także w marketingu, ale także przez grupy, kiedy wpaja się osobom, które są obecne na sali, czy zainteresowane doktryną jakiejś grupy, że jest to coś unikatowego, jest to coś niebywale tajemniczego, niebywale niedostępnego, że są szczęśliwi, że mogą tutaj być, że są szczęśliwi, że mogą słuchać tego, czego inni w tym momencie nie mogą słuchać. To są mechanizmy, które mają wpoić też pewną wyjątkowość sytuacji, wyjątkowość tego, co się wydarza. Jeżeli taka osoba zostanie zaproszona do grupy, zaproszona oczywiście mówię w cudzysłowie, to jest poddana już większemu naciskowi, większemu wpływowi poprzez zastosowanie takich mechanizmów, które nazywamy kontrolą świadomości. Ten termin kontrola świadomości nie jest terminem ukutym przez polskich znawców tego tematu. On istnieje od lat 50., 60., kiedy to amerykańscy badacze, psychiatrzy zorientowali się, że jeńcy wracający z wojny z Korei, amerykańscy jeńcy, którzy trafiali do niewoli, zdeklarowani kapitaliści, wracali jako osoby promujące socjalizm, jako osoby inaczej myślące. Zastanawiano się, jakich metod używali ci, którzy z nimi w obozach jenieckich rozmawiali, że zmieniano ich tożsamość. W konsekwencji w latach 80., 90. amerykański psychoterapeuta Steven Hassan ukuł taki termin kontroli świadomości, kontroli myśli, zachowań, informacji i uczuć. Na podstawie tych mechanizmów możemy mówić o tym, że każda osoba poddana pewnego rodzaju presji środowiskowej, ale także oddziaływań osób na osobę, podlega rozmrażaniu, przekształcaniu i ponownemu zamrożeniu swojej tożsamości. Na czym to polega? Rozmrażanie to wprowadzenie osoby w zwątpienie, w prawdziwość własnej wizji świata, własnych poglądów, relacji z osobami, z którymi ma do czynienia, poprzez wywołanie najczęściej załamania i kryzysu nerwowego, po to, żeby doprowadzić do utraty tożsamości autentycznej. To wszystko po to, żeby przejść proces przekształcania, formowania za pomocą mechanizmów kontroli świadomości, czyli etap indoktrynacji, formowania nowej tożsamości i nadania takiej fałszywej tożsamości, tożsamości kultowej. To jest ten etap, kiedy osoby krewni ofiar będących w sektach mówią sobie: nigdy nie znałem tej osoby, ona nigdy mi tak nie powiedziała, nigdy tak się nie zachowała, nigdy nie wierzyła w to, o czym mówi. To jest taki moment, kiedy mamy do czynienia z nadaną tożsamością. Psycholodzy mówią, że ten etap nadanej tożsamości kultowej to jest etap przekształcenia, który prowadzi do zamrożenia tej tożsamości, także w takich funkcjach społecznych. Ta osoba zatrzymuje się w swoim rozwoju, takim psychoemocjonalnym, w podejmowaniu rozwoju, też w rozwoju i podejmowaniu takich zadań społecznych, bo celem i środkiem jej rozwoju jest grupa, a nie świat zewnętrzny, nie podejmuje obowiązków zakładania rodziny, nie podejmuje takich obowiązków jak praca, jak kształcenie, ale wszystko to, czym się zajmuje i w co jest zaangażowane, związane jest z grupą. I później ta tożsamość jest przekształcana w tożsamość nowego człowieka, który jest związany już z wizją świata, w którym żyje. Mamy jeszcze do czynienia z jednym terminem, który myślę jest istotny i to jest bardzo świeży termin, dopiero niedawno wprowadzony w takie rozumienie tej tematyki sekt. Taki prosty termin mówiący o nadużyciu duchowym. Nadużycie duchowe to jest taki sposób, jeżeli mówiliśmy wcześniej o psychomanipulacji i o wpływie emocjonalno-psychicznym, tak tutaj musimy mówić o pewnego rodzaju wpływie duchowym. Nie chodzi mi o jakieś oddziaływanie duchowe, co raczej manipulowanie za pomocą wewnętrznych takich duchowych przeżyć, jak relacja z Bogiem, jakichś pytań egzystencjalnych, za pomocą materiałów takich, które każdy z nas jakoś w grupie religijnej wykorzystuje, jak na przykład Biblia czy inne oświecone teksty innych religii. I ten termin, to tylko tak dla ciekawości podaję, ponieważ on zaistniał rzeczywiście w literaturze i rozumieniu tematu. Natomiast przede wszystkim tematem, czy terminem, który dla nas jest najbardziej istotny, jest psychomanipulacja i kontrola świadomości. Teraz chciałbym odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozmawiać z osobą, która znajduje się w sekcie i co należy czynić, w jaki sposób ten mechanizm kontroli świadomości funkcjonuje. Ale w tym momencie mamy trochę czasu, żeby odpowiedzieć na pytania co do tego, co Państwo usłyszeli. Jeżeli się jakieś pytania pojawią, to proszę zadawać, ja będę starał się na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę o choćby najprostsze pytania. Nie jest nikt przygotowany na te pytania specjalnie, więc można swobodnie je zadawać. Czy coś było niejasnego, albo z czymś się Państwo nie zgadzają, albo coś trzeba doprecyzować? Mówiliśmy o definicji sekty.
Pytanie typowe, które mi przyszło.
Proszę bardzo.
Do głowy. Czy Kościół katolicki uważa, Kościół zielonoświątkowy, jest to kościół protestancki, za chrześcijański? Czy jak się odnosi się Kościół katolicki? Mhm.
To są pytania, które myślę, spodziewałem się, że takie będą, to na początku odpowiem, choć zaraz na początku mówiłem też... Tak, na początku też mówiłem o tym, że staramy się unikać takiego katalogu sekt po to, żeby dostarczać pewnego rodzaju rozumienie tematu, a nie odpowiadać sobie w bardzo prosty sposób. Ale odpowiem na to pytanie, ponieważ w doświadczeniu naszych ośrodków myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że zielonoświątkowcy są pewnego rodzaju nurtem chrześcijańskim, niemniej jednak bardzo zależnym od osoby lidera, który daną grupę prowadzi, czy dany zbór. I tak jak nie można powiedzieć, że wszyscy zielonoświątkowcy są negatywnie postrzegani, tak muszę przyznać, że w naszych ośrodkach z niektórymi zborami mieliśmy do czynienia. To znaczy, że przychodziły osoby, które pytały, czy prosiły o pomoc. I dlatego to jest delikatna odpowiedź, bo nie można powiedzieć, że zielonoświątkowcy są sektą, ale nie można też powiedzieć, że pewne mechanizmy w niektórych zborach takie niepokojące zaistniały. Również dobrze mogę powiedzieć, że w grupach z Kościoła katolickiego niestety pewne mechanizmy takie sekciarskie również istnieją w niektórych grupach i w takich sytuacjach my również interweniujemy w kuriach. To tak dla gwoli sprawiedliwości muszę powiedzieć, żebyśmy nie upraszczali pewnego myślenia na temat sekt. Czyli nie chcemy przykleić komuś etykietki, ale chcemy pokazać, że to wszystko zależy od tego, o czym też będę mówił, jak grupa jest formowana od liderów, od doktryny mniej, ale od mechanizmów, które ta grupa stosuje. Niemniej jednak jest to odbierany ten Kościół jako ruch zielonoświątkowy, jako nurt chrześcijański. No pani się pyta, czyli sekta, czy nie? No więc właśnie ja chcę bardzo delikatnie odpowiedzieć, że samych zielonoświątkowców nie można określić sektą, natomiast z nurtu zielonoświątkowego w naszym doświadczeniu niektóre zbory funkcjonowały jak tego rodzaju grupy. Nie usatysfakcjonuję tą odpowiedzią na pewno wszystkich tutaj obecnych, ale jednocześnie nie daję prostej odpowiedzi po to, żebyśmy używali pewnego rodzaju krytycznego myślenia o zjawisku. Czy jakieś pytanie jeszcze? Bo jeżeli nie ma pytań, to Państwo na pewno wiedzą, że można się tym ucieszyć, bo znaczy, że wszystko jest jasne, ale można się tym załamać, ponieważ może być to za bardzo proste i... Dobrze, to proszę jeszcze jedno pytanie.
Kiedy nas nawiedzają świadkowie, ja tak boję się mówić do świadkowie Jehowy, nie? Tak odwracamy go młodszego Jehowicie, bo on tak ich nazywa. Kiedy nas nawiedzają, co należy po prostu od razu zrobić, żeby po prostu się od razu z nimi, żeby się odczepili, bo oni są, pomimo są oni natrętni, nie siłą mocą, po prostu, bo oni chcą po prostu
Rozumiem.
Zwerbować.
Powiem tak, że Świadkowie Jehowy są bardzo mocno szkoleni w takim kierunku werbunkowym i to wprost możemy powiedzieć o tym, że tak jest, ponieważ nawet w naszych ośrodkach posiadamy materiały, książki, którymi każdy pionier ruszający na służbę musi się wykazać pewnego rodzaju umiejętnościami zagajenia bądź niebycia zbitym z tematu. I tam dla przykładu w tych książkach są bardzo proste rady. Na przykład jeżeli ktoś otwiera drzwi i mówi nie dziękuję, jestem katolikiem, no to świadkowie mają odpowiedzieć, ale my też wierzymy w Boga. Albo nie dziękuję, jestem muzułmaninem, to mają odpowiedzieć tak jak i Pan, podobnie wierzymy w jednego Boga. Czyli jakby mają różnego rodzaju odpowiedzi po to, żeby nie dać się, tak jak Pan zauważył, zbić, czyli jakby wyprosić. Ja generalnie uważam, że każda agresja wobec Świadków Jehowy jest niewskazana, bo to są ludzie, którzy są gorliwi i są zaprzątnięci w potężną machinę, organizację. Natomiast każda agresja budzi w nich poczucie po pierwsze cierpienia, a co jeszcze bardziej wiąże ich z organizacją, paradoksalnie. Po drugie pokazuje bezradność naszą. Po trzecie jest jakoś no, pozbawiona szacunku. Odpowiem o tym, jak ja zawsze reaguję na takie zaczepki. Mówię w taki sposób, że bardzo dziękuję za te materiały, ale jestem osobą wierzącą, wierzącym katolikiem i bardzo czekam z radością na Pani i Pana powrót do Kościoła katolickiego. Bo zazwyczaj to są osoby zwerbowane z katolicyzmu. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś wyrósł u świadków. Czy wychował się wśród świadków od samego urodzenia. Jest to zgodne z szacunkiem odpowiedź, myślę, że tak bym ją formułował. Pozwolę sobie przejść dalej, dobrze? Do tematu. Więc jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób odreagowywać czy oddziaływać w jaki sposób działać, czy kiedy spotkamy osobę krewną, bliską, która jest w sekcie, to musimy sobie odpowiedzieć po pierwsze na takie założenie. Prowadzimy dialog z osobą, a nie z grupą. To jest bardzo istotne i wiele osób, które chce pomóc krewnemu czy komuś wyjść z sekty, bardzo często wpada w pewną pułapkę wymiany doktrynalnej. Tak jak Pan spytał, jak odpowiedzieć Świadkom Jehowy, bardzo często wdajemy się wtedy w taką rozmowę na poziomie argumentów biblijnych, co jest z gruntu skazane na porażkę. Dlatego, że zazwyczaj mamy mniejszą wiedzę, ale tym byśmy się mniej przejmowali, ale z gruntu jest to skazane na porażkę i nie tylko to chodzi o Świadków Jehowy, ponieważ zaczynamy wtedy rozmowę na poziomie doktryny i tożsamości kultowej. Czyli rozmawiamy z kimś, kim nie chcemy tak naprawdę rozmawiać. Zaczynamy umacniać tą osobę paradoksalnie w tym, w co wierzy, w co wyznaje, z grupą, w jedności z grupą. Dlatego istotne jest, żeby zadać sobie na początku trud i wyswobodzić się z takiej pułapki boksowania się na argumenty doktrynalne, żeby rozpocząć rozmowę z osobą, czyli zadać sobie pytanie, kim jest dla mnie ta osoba, jaką ją znałem przed wejściem w grupę, jakie miała swoje potrzeby, jakie miała swoje pragnienia, jakie miała cele życiowe i zwracać się do niej bezpośrednio, a nie rozmawiać na tematy doktrynalne. Celem tego założenia jest dotarcie do tego autentycznego ja, po to, żeby odzyskać więź emocjonalną, którą grupa zastąpiła lub zniszczyła wcześniej tą więź z rodziną i doprowadzić do decyzji na podjęcie terapii wyjścia, czyli na kontakt z grupą. Czasami w naszych ośrodkach to trwa bardzo długo. Mieliśmy do czynienia z kilkuletnią pracą rodzin osób z sekt, która dopiero owocowała na przykład po 2 latach kontaktem z tą osobą. Czyli wpierw jest bardzo potężna praca nad sobą samym, żeby spróbować nauczyć się rozmawiać z osobą będącą w sekcie, a dopiero później rozmowa bezpośrednio z osobą, która w tej sekcie jest. Ta strategia oddziaływania ma pomóc nam poznać osobę, z którą chcemy odzyskać, ma pomóc nam stworzyć zespół profesjonalistów pomagających i ma pomóc nam nauczyć się komunikować na nowo z tą osobą w sferze myśli, uczuć, zachowań i informacji. W jaki sposób to robić? Po pierwsze, musimy zdiagnozować, jakie potrzeby i z jakich przyczyn ta osoba wstąpiła do sekty. Czyli musimy zadać sobie trud pytań, w którym momencie życia ta osoba spotkała werbującego, w jakim kryzysie życiowym była, jakie potrzeby miała, na które grupa odpowiedziała. Po drugie, musimy dokonać także takiej diagnozy, to fachowo się nazywa, ale to raczej chodzi o to, żebyśmy sobie zadali pytanie, jakie kontakty ta osoba sprzed wejściem w grupę miała. To znaczy nie tylko z rodziną, ale z przyjaciółmi i zaprzątnąć te osoby do pomocy. Po to, żeby stworzyć w sobie samym nowy stosunek do osoby, czyli żeby próbować zrozumieć, dlaczego ktoś trafił do grupy. Nowy stosunek do grupy, czyli próbować zrozumieć, jakich mechanizmów ta grupa używa werbując. I musimy poznać te mechanizmy, żebyśmy mieli taką wolność w działaniu i nie bali się tego, że grupa jest silniejsza od nas, od rodziny na przykład. Czyli to jest bardzo istotne, bardzo proste, ale bardzo istotne, żeby stworzyć nowy stosunek do osoby, żeby nie myśleć o tej osobie, która jest w sekcie, że jest osobą, nie wiem, bezmyślną, że jest osobą głupią, że nie ma co robić, niepotrzebnie się w to angażuje, żeby spróbować pomyśleć o niej jak o ofierze, to znaczy jak o osobie, która miała swoje pragnienia, miała swoje potrzeby, a które zostały wykorzystane. Znowu, żeby nie myśleć o grupie jako takiej, która jest bezkarna, silna, władcza, absolutna, nie mająca żadnej skazy takiej, którą można by tej osobie, ofierze sekty przedstawić, tylko w sobie utworzyć nowy stosunek do grupy, żeby zobaczyć, że ona również używa mechanizmów kontroli i świadomości, czynnie używa wobec ofiary sekty. Czyli zdemitologizować grupę, a jednocześnie pokazać jej słabości. Tworzenie zespołu. Z sprzymierzeńcami są zazwyczaj bliscy, najbliżsi, ale także osoby spoza grupy, będące kolegami, koleżankami ofiary. Na czym polega efekt tego tworzenia zespołu? Po pierwsze, musimy stworzyć na nowo takie pomostowe więzi z najbliższymi. Co to oznacza? To znaczy, bardzo często w naszych ośrodkach taka osoba, która miała w rodzinie kogoś z sekty, zaczynała tą osobę traktować w sposób wyjątkowy. Nie angażowała jej w jakieś realia życiowe, nie angażowała jej w obowiązki, nie angażowała jej w to, co zawsze było wymaganiem w domu, dlatego że bała się na przykład tego, jak zareaguje ta osoba i w ten sposób dawała więcej czasu, więcej możliwości zaangażowania się tej ofierze sekty w samą grupę patologiczną. Dlatego to tworzenie więzi pomostowych z najbliższymi polega na tym, żeby na nowo odzyskać emocjonalne więzi, żeby pokazać, że te uczucia, które rodzina ma, czy krewni do tej ofiary sekty, są cały czas żywe, cały czas aktualne. Po drugie, te oddziaływania mają prowadzić do aktywowania takiej prawdziwej tożsamości, to znaczy mają pomagać powracać ofierze sekty do dawnych wspomnień, do dawnych pragnień, do dawnych więzi, mają uruchamiać w niej myślenie w takim czasie ciągłym i rzeczywistym, to znaczy o tym, że to nie jest tak, że wstępując do sekty znalazła nowy sens życia, nową rodzinę, nowy cel, ponieważ ta rodzina wcześniej istniała, ponieważ wcześniej miała swoje pragnienia, ponieważ ta osoba wcześniej miała swoje różne cele życiowe. Więc znowu pokazać jakoś tą ciągłość, nie pozwolić sekcie na ten podstawowy mechanizm podzielenia rzeczywistości na to, co było złe przed sektą i na to, co dobre w sekcie. Trzecim modelem komunikacji, trzecim etapem strategii oddziaływania jest stworzenie nowych form komunikacji w tych czterech sferach, o których za chwilę powiem, opisując mechanizmy kontroli świadomości. Teraz zgodnie z planem jest przerwa, więc zapraszam Państwa na kawę, na poczęstunek.
Teraz zapalimy światło i po mojej lewej, a Państwa prawej ręce znajduje się herbata, kawa, ciastka, które dla Państwa przygotowaliśmy. Jest spokojnie 15 minut, żeby się napić, zjeść coś słodkiego.
A ja bardzo serdecznie zapraszam, żeby rozmawiać ze sobą na ten temat i jakoś formułować pytania, bo będzie możliwość też zadania tych pytań, więc proszę nie krępować się w tym, żeby rozmawiać ze sobą.